O, super, że opowiesz o LGBT, bo jestem bardzo ciekawa, jakie błędy językowe popełniam, bo nie chcę ich popełniać. Używanie angielskiej wymowy LGBT może nasuwać, że mamy do czynienia z jakąś modą, z czymś obcym, przywiezionym z zachodu, co może wpisywać się w homofobiczny przekaz. Znacznie lepiej jest używać polskiej wymowy tych słów, czyli mówić o LGBT+, a jeszcze lepiej mówić o osobach LGBT+ lub społeczności LGBT+, by wykluczyć dehumanizację i nasuwanie skojarzeń z ideologią LGBT+.
Ojejku, ja nie wiedziałam, naprawdę nie miałam złych intencji.
Wiem, wielu z nas nie wie, nie zdaje sobie sprawy i popełnia błędy zupełnie nieświadomie i niecelowo. Jednak język kształtuje rzeczywistość, może prowadzić do pogłębiania dyskryminacji lub przeciwdziałania jej. Stąd pomysł na ten film, w którym właśnie opowiadam o tak zwanym inkluzywnym języku. I bardzo pomógł mi w tym poradnik, jak mówić i pisać o osobach LGBT+. Przyznałam, że sama jeszcze niedawno również popełniałam niektóre błędy. Na przykład mówiłam o osobach transseksualnych, a znacznie bardziej wskazane jest, żeby mówić o osobach transpłciowych, dlatego że te osoby nie odczuwają niezgodności orientacji seksualnej, lecz niezgodność płci. Tak jak na przykład Felix, bohater książki Na zawsze Felix, Cats and Calendar, osoba transpłciowa i queerowa. Bardzo polecam tę powieść. Mądra, ciekawa, wciągająca, wzruszająca, świetna na lato. Zresztą, tak jak i inne powieści z wydawnictwa WeMedia, które zawierają tak zwane wątki LGBT+, tytuły książek wpiszę w opisie do filmu. Chcę powiedzieć, że nie mam żadnego problemu z osobami, które mają skłonności homoseksualne, czy preferencje biseksualne, czy jakieś, nie wiem, tendencje transpłciowe. Nie mam żadnego problemu. Dla mnie wszystko jest ok. Skłonności, preferencje, tendencje, lepiej unikać takich określeń, dlatego że wskazują, że homoseksualność czy biseksualność nie jest trwałym elementem tożsamości tych osób, lecz kwestią wyboru, kaprysu, fanaberii. Nic z tych rzeczy. W świecie nauki istnieje konsensus. Mówimy o orientacji seksualnej, a jeszcze lepiej o orientacji psychoseksualnej, a nie żadnych skłonnościach, tendencjach, preferencjach. Okej, to ja już nigdy więcej nie będę tak mówić o homoseksualizmie lub o biseksualizmie. Wybacz, że znów cię poprawię, ale zrezygnuj z izmów, dlatego że kojarzą się z chorobą, na przykład alkoholizmem, ideologią, marksizmem, patologią, wandalizmem. Oczywiście, że istnieją też nie nacechowane emocjonalnie słowa kończące się na izm, ale biorąc pod uwagę to, że w XIX wieku homoseksualizm znalazł się właśnie na liście chorób, oczywiście został w 1990 roku definitywnie przez Światową Organizację Zdrowia usunięty. Mówmy o homoseksualności, biseksualności, tak jak i mówimy o heteroseksualności, a nie o heteroseksualizmie, prawda? Okej, a czy homoseksualiści chcą, żeby mówić im, jak, przepraszam, że przerywam, ale znacznie lepiej będzie, gdy zamiast homoseksualiści, biseksualiści powiesz osoby homoseksualne, osoby biseksualne. Zresztą, gdyby ktoś spytał cię, jaką masz orientację psychoseksualną, to czy powiesz, że jesteś heteroseksualistą? No nie, powiem, że jestem osobą heteroseksualną. Otóż to. Jednak wiedz, że mówiąc o osobach homoseksualnych, spokojnie możesz używać określenia geje i lesbijki. Te określenia są ok, zgodne z językiem inkluzywnym. Aha, czyli środowisko LGBT jest z tym ok. Unikaj określenia środowisko, bo nasuwa skojarzenie ze środowiskiem przestępczym, kryminalnym. Jasne, istnieje też pozytywne skojarzenie, na przykład ze środowiskiem naukowym, ale częściej ma jednak pejoratywne brzmienie, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę kontekst historyczny w PRL-u. Społeczność osób homoseksualnych postrzegana była w kategoriach patologicznych, kryminalnych, i zamiast środowiska używajmy określenia społeczność LGBT+. Wiesz, tak myślę sobie, że fajnie, że Piasek, Andrzej Piaseczny przyznał się, że jest gejem. Zamiast przyznał, które kojarzy nam się z przyznaniem do winy, błędu, kłamstwa, kradzieży albo innych jeszcze gorszych przewinień, do których przyznajemy się przed sądem, lepiej powiedzieć ujawnić. Ujawnić homoseksualność, biseksualność, transpłciowość, niebinarność. Okej, zresztą to nie jest moja sprawa, kto co z kim robi w łóżku i z kim sypia. Wiem, że mówiąc tak, masz dobrą intencję, chcesz podkreślić, że nie wnikasz w intymne życie innych osób, jednak wiedz, że wypowiadanie takich opinii jest seksualizacją osób LGBT+ i przyczynia się do postrzegania ich głównie w kategoriach seksualnych, a przecież każda orientacja psychoseksualna jest związana nie tylko z naszym życiem erotycznym, ale też z tym, z kim żyjemy na co dzień, rozmawiamy, spędzamy święta, wakacje, oglądamy wieczorem serial, jemy śniadanie, dzielimy radości i troski i tak dalej. Słowem, jak żyjemy, co czujemy, jaka jest nasza codzienność i redukowanie wszystkiego do kwestii łóżka jest krzywdzącym stereotypem. Wiesz, słuchałam podcastu o chłopaku, który urodził się kobietą i potem zmienił płeć. Unikaj sformułowań typu urodził się kobietą czy urodziła się mężczyzną. Jak piszą autorzy wspomnianego poradnika, ich sensacyjny charakter nie oddaje istoty transpłciowości, a jednocześnie utrwala błędne przekonanie o tym, że tożsamość płciową można zmienić, że jest to kwestia wyboru lub własnego widzimisię. O kobietach, których płeć metrykalna, czyli ta, którą po urodzeniu na podstawie wyglądu zewnętrznych cech płciowych zapisano w dokumentach, została określona jako męska, mówimy transkobiety, albo jeżeli tak sobie życzą, kobiety, czyli nie upieramy się na siłę przy przedrostku trans. I analogicznie o mężczyznach, których płeć metrykalna została określona jako kobieca, mówimy transmężczyźni lub mężczyźni. Ponadto nie mówimy zmiana płci, lecz tranzycja, ewentualnie korekta płci. Swoją drogą wiem, o jakim podcaście mówisz, to reportaż o jednym z twórców polskiej seksuologii, znanym, popularnym specjaliście, który przed laty stał się bohaterem skandalu, autorka reportażu Iga Dzieciuchowicz, próbując odkryć różne tajemnice doktora, poznała Oskara, który jako 15-latek trafił do doktora na terapię korekty płci i usłyszał od niego, że nie jest żadną osobą transpłciową, tylko brzydką, grubą, zakompleksioną lesbą i że trzeba wybić jej z głowy to lesbijstwo i te dyrdy małe z transseksualizmem. Słowem, doktor próbował stosować na Oskarze praktyki konwersyjne, błędnie nazywane terapią lub leczeniem. Bardzo przykra sprawa, mimo to bardzo polecam podcast. Link znajdziecie w opisie do filmu. Świetna robota Iga i magazyn Pismo. No dobra, a jak się zwracać do osoby, która ma w dowodzie Janek, a chce, żeby nazywać ją Kasia? To chyba nie popełnią błędów, skoro nawet w dowodzie tak jest, prawda? Do osób transpłciowych i niebinarnych, czyli osób, które nie czują się w pełni ani mężczyzną, ani kobietą, zwracamy się tak, jak sobie życzą. Felix, bohater wspomnianej książki, bardzo przeżywa, gdy tato przez pomyłkę używa jego starego żeńskiego imienia, czyli uprawia tak zwany dead naming. Tato Feliksa robi to nieświadomie i poprawia się. Jednak jeżeli ktoś uporczywie zwraca się do osoby transpłciowej lub niebinarnej starym imieniem lub używa błędnych końcówek, których ta osoba sobie nie życzy, to jest to przejaw misgenderingu. Jeżeli misgendering jest świadomy, to przybiera charakter przemocy. Nie idźmy tą drogą. Mamy prawo do błędów, bo błądzić jest rzeczą ludzką, ale jeżeli zrozumiemy, że coś jest błędem lub ktoś nas o tym uświadomi, to przestańmy te błędy popełniać. Język ma znaczenie, bo kształtuje rzeczywistość. Jestem bardzo ciekawa, czy może czegoś nowego dowiedzieliście się z mojego filmu, czy może się tylko utwierdziliście w tym, że dużo wiecie o języku inkluzywnym. Piszcie, komentujcie. A przepraszam, czy ja mogę zrobić pożegnanie? Nie żałujcie łapek w górę, subskrypcji i do zobaczenia wkrótce. Pa!